dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będę Was zapraszać na Festiwal Literatury dla Dzieci, który rozpoczyna się już za kilka dni w Krakowie. Ale będziemy też rozmawiać o bardzo ważnym temacie, czyli o naszym kraju. Skąd się wzięła Polska? Taki tytuł ma najnowsza książka Bogusia Janiszewskiego, o której będzie dzisiaj opowiadał w Alfabecie, a myślę, że to jest jeden z najlepszych dni, kiedy możemy o takich tematach rozmawiać, no bo jutro święto niepodległości. Bogus Janiszewski będzie też gościem festiwalu, o którym dzisiaj będziemy mówić w programie. Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy na ten temat porozmawiać, a Alfabet potrwa do godziny 10. Bogus Janiszewski i nowa książka, która opowiada o Polsce. Ale jaki klucz pan znalazł na to, żeby opowiedzieć dzieciom tak, żeby było to coś ciekawego, coś nowego i coś, co się im przyda nie tylko w szkole, ale w życiu?
Ja od pewnego czasu eksperymentuję z taką formułą książki hybrydowej, w której jest trochę przygody, czyli jest jakiś kawałek opowieści, narracji, która ma wciągać dzieci, a jest to połączone, splecione z różnymi sytuacjami, faktami jakby dotyczącymi danej dziedziny. Pomysł na tą książkę wziął się z jakiegoś takiego niedosytu mojego historią i tego, w jaki sposób ona jest opowiadana. W szkole nasze dzieci uczą się przede wszystkim faktów, czyli liczb, dat, nazwisk. A kiedy postawić sobie takie pytanie, właśnie skąd, jak to się stało, że z takiego dzikiego kawałka nizinnego, przez które różne ludy się przetaczały w te i we w te, powstał nagle tak piękny i wspaniały kraj, no tu jest temat, tu jest wyzwanie.
Czyli sięga pan aż tak wstecz?
No przede wszystkim dążę do tego, żeby odpowiadać bardziej na pytanie nie kiedy i co, ale bardziej jak i dlaczego. I powiem szczerze, że mnie samego ta historia zafascynowała. Ja się bardzo dużo nauczyłem przy pisaniu tej książki. Z wielu rzeczy nie zdawałem sobie sprawy, jakie to było wyzwanie stworzyć państwo, że nasi pierwsi władcy trochę przypominali gangsterów, a nie takie szacowne osoby w koronach. Że przyjęcie chrztu wiązało się z tym, że religia nie wchodziła na jałowy teren, ona musiała się zderzyć z przebogatą mitologią i wiarą, którą dzielili Słowianie, więc to nie było takie hop-siup.
Powiedział pan, że sam pan się przy okazji wielu rzeczy dowiedział i pewnie odpowiedział sobie na pytania samemu sobie stawiane, ale czy wsłuchiwał się pan też w pytania dzieci? Czy miał pan takie podpowiedzi na przykład od młodych ludzi, że chcieliby się tego a tego o Polsce dowiedzieć?
Nie pytałem konkretnie o Polskę, ale ja jestem w stałym kontakcie z dziećmi. Spotykam się z nimi na przeróżnych warsztatach, w szkołach, w bibliotekach i to jest taki moment, kiedy ja słyszę od nich pewne pytania, które pokazują mi, w jaki sposób dzieci myślą. Ale też pisząc, wychodzę z założenia, że tak jak wspomniałem, brakuje wyjaśnień, brakuje zrozumienia i zastanowienia się, jak to się wszystko stało. Więc w książce są oczywiście ciekawostki, są różne takie momenty, na które dziecko może się podczepić, ale jest pewnego rodzaju analiza i zastanowienie, na przykład czy nasz pierwszy władca w ogóle potrafił pisać i czytać i jaką rolę w takim razie odegrała jego czeska żona. Może on bardziej siedział pod pantoflem niż nam się wydaje.
A nowsze czasy też są?
Nowsze czasy są w planie, bo tak jak zapowiada tytuł książki, my koncentrujemy się na tym, żeby wyjaśnić, jak to się stało, że Polska stała się Polską, jak my się osadziliśmy wśród naszych sąsiadów, jak weszliśmy do tego ekskluzywnego chrześcijańskiego klubu i czy musieliśmy za to zapłacić, czy nie, jaka to była cena. Natomiast mnie ten temat tak zafascynował, że ja już mam w głowie 30 tomów.
to bardzo się cieszymy, bo takiej wiedzy nigdy dość i to jest zastanawiające, prawda, że kolejne pokolenie uczy się w szkole historii i kolejne pokolenie z tej nauki nie jest zadowolone, czyli że nie potrafimy się uwolnić z tego, co pan powiedział na początku, z tych dat, z tych niepowiązań między jednym a drugim wydarzeniem, tylko się uczymy jakichś dziwnych rzeczy, które nam się kompletnie nie układają w całość. Może taka książka posłużyć jako podręcznik?
Chciałbym, żeby ta książka znalazła się w każdej szkolnej bibliotece. Myślę, że to będzie bardzo dobra książka uzupełniająca wiedzę podręcznikową. Poza tym ona jest skonstruowana w taki sposób, żeby dzieciak z ciekawością ją przeczytał. No, muszę nadmienić, że ilustratorem książki jest niezawodny Max Skorwider i tutaj naprawdę jego kunszt sięgnął zenitu, więc te obrazki są wciągające, są ciekawe. Jest dużo takich mikrosytuacji komiksowych. Przy okazji mierzymy się też z najprzeróżniejszymi mitami dotyczącymi popiela, smoka wawelskiego. Zastanawiamy się, skąd się to wszystko wzięło i czy takim kronikarzom jak Gal Anonim można wierzyć na słowo.
Myślę, że warto by było, żeby nam pan te 30 tomów rzeczywiście nie tylko obiecywał, ale napisał.
No mam na to ogromną ochotę, bo powiem szczerze, że we mnie też nastąpiła jakaś transformacja. Po tym pierwszym tomie, drugi to już jest napisany, czeka na ilustrację i na wydanie. Ja po tym wszystkim, czy w trakcie tego wszystkiego, poczułem jakąś ogromną dumę z tego, że mieszkam w tym kraju. Bo zobaczyłem, jaki to był ogromny wysiłek, jakie to było zmaganie, jak taki chrobry musiał tutaj kombinować, żeby z jednej strony nie dać się za bardzo Niemcom, ale z drugiej strony współpracować z nimi. Mnóstwo takich wąteczków, z których sobie w ogóle nie zdawałem sprawy wcześniej. No bo skoro ten chrobry chował się najprawdopodobniej gdzieś tam w jakimś niemieckim zamku, to on pewnie mówił lepiej po niemiecku niż po polsku. Jego żona była Niemką, więc w jakim języku oni się do swoich dzieci odnosili. Więc to też jest taka okazja, żeby odbrązowić te wszystkie fakty. My też i moje pokolenie żyło w takim poczuciu, że Niemiec to jest nasz największy wróg, a tu okazuje się, że to była komitywa. Oczywiście niełatwo, jak w tamtych czasach, bo każdy chciał coś dla siebie wyrwać, ale była to komitywa. Więc dla mnie to jest fascynujące i chciałbym tą fascynacją podzielić się z dziećmi.
Przypomnę, książka nosi tytuł Skąd się wzięła Polska? Autorem jest Boguś Janiszewski wspólnie z Agnieszką Jankowiak-Maik. A ilustrację narysował w tej książce Max Skorwider. Książka ukazała się w wydawnictwie Agora dla dzieci, a Boguś Janiszewski będzie gościem festiwalu, o którym będę dzisiaj dużo mówić. Festiwal literatury dla dzieci rozpoczyna się w Krakowie już we wtorek. Niestety na większość spotkań skończyły się już zapisy, listy pękły w szwach, ale są listy rezerwowe i można próbować. Może się uda na gdzieś jeszcze dostać. My obiecujemy, że będziemy na tym festiwalu i jeśli ktoś nie będzie mógł posłuchać swojego ulubionego autora na żywo, to postaramy się jak najwięcej relacji z tych spotkań umieścić w programie Alfabet. A książka Skąd się wzięła Polska? Dziś do zdobycia w Alfabecie. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Polska. A już za chwilę powiemy więcej o jeszcze innych gościach, którzy przyjadą do Krakowa na festiwal. Festiwal Literatury dla Dzieci to jest takie wydarzenie, w czasie którego w ciągu kilku dni możecie spotkać swoich ulubionych autorów, ilustratorów. Można też wziąć udział w warsztatach, w słuchaniu książek czytanych przez różnych ludzi, nie tylko aktorów. Będzie się bardzo dużo działo w ciągu tych dni. Między innymi do Krakowa na spotkanie z dziećmi przyjeżdża Sylwia Hutnik ze swoją najnowszą książką, która nosi tytuł Łobuziary. Najfajniejsze bohaterki literackie. I o tej właśnie książce rozmawiam z autorką.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Czy miała Pani taką postać, z którą się Pani musiała rozstać i się nie zmieściła na przykład? I jest teraz Pani żal?
Kilka takich postaci miałam. Nie będę o nich mówiła, bo być może, będzie druga część. Ale rzeczywiście myślę, że każdy leksykon wymaga takiej dyscypliny, to znaczy tego, żeby jednak w jakiś sposób dokonać tego wyboru, wziąć za niego odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem jest smutno, że któraś z postaci nie zmieści się tym razem. Natomiast mam też nadzieję, że przy tego typu książkach to raczej działa jako takie otworzenie szufladek w głowie i że nawet te osoby, które czytają tę książkę, widzą takie, a nie inne postaci w tym leksykonie, pomyślą: o nie, przecież była jeszcze taka i taka. To znaczy, że coś nam się otworzy w głowie, jeśli chodzi o wspomnienia bądź to swoich lektur z dzieciństwa, albo tych, które czytaliśmy i czytałyśmy dzieciom swoim, albo takie, które gdzieś tam nam się w oczy rzuciły, ale z różnych względów jakoś zapomnieliśmy o tym. Więc to rzeczywiście jest też takie, mam nadzieję, zaproszenie do intelektualnej czy wspominkowej zabawy dla czytelników i czytelniczek.
Tym bardziej, że dotyczy to kilku pokoleń, bo o ile są tam bohaterki takie współczesnych czytelników, młodych czytelniczek, to są też takie ich babek, a nawet prababek, tak? Pani dosyć daleko wstecz sięgnęła.
Tak, starałam się, żeby to było różnorodne. Znaczy, że z jednej strony, żeby nie zapominać, że cały czas tutaj, teraz się dzieje literatura. Moim pierwotnym takim ambitnym zamierzeniem było to, aby skupić się na literaturze polskiej i pokazać, że my również mamy te bohaterki, które można by nazwać łobuziarami, a tak naprawdę bohaterki silne, które dają możliwość też inspirowania dla najmłodszego pokolenia. Ale pomyślałam sobie z drugiej strony, że gdyby w takiej książce, a to jest pierwszy tego typu leksykon na polskim rynku, zabrakło Małej Mi czy Pippi Langstrump, to byłoby to podejrzane. Więc pomyślałam też, że bez przesady one tam po prostu muszą być, ale to nie wyklucza jednego i drugiego, więc stąd ten wachlarz różnorodności, który w dużej mierze też polega na tym, że oczywiście zajmuje się głównie takim naszym kręgiem kulturowym, ale to oznacza też, że nie zapominam o tych książkach, które powstały, już teraz można śmiało powiedzieć 100 lat temu.
I jeszcze ostatnia sprawa. Fantastyczne ilustracje i pomyślałam sobie, że autorka ilustracji miała niezwykle trudne zadanie, bo przecież Pippi wyglądać ma jak Pippi, Mała Mi ma wyglądać jak Mała Mi i tak dalej. Ronia, wiemy jak wyglądała, a co teraz, jak tu narysować, żeby przypominała bohaterkę pierwotną, a jednak była inna, autorską, żeby była autorską ilustracją.
To rzeczywiście było bardzo trudne zadanie, dlatego że część tych bohaterek została stworzona i narysowana czy namalowana przez autorki. Wspomnę tu choćby o Małej Mi Tyve Jansson czy Borejkach z Małgorzaty Musierowicz. W każdym razie Ola Szmida, bo ona jest ilustratorką, autorką tych ilustracji, ale również szaty graficznej, miała rzeczywiście trudne zadanie, dlatego że z jednej strony to miała być jej autorska wizja tych wszystkich bohaterek, o których pisze, z drugiej zaś mierzenie się jednak z takim naszym przyzwyczajeniem, można powiedzieć. Myślę, że wybrnęła z tego idealnie, bo trudno sobie wyobrazić Pippi Langstrump bez tych warkoczyków rudych, natomiast ona je ma, a z drugiej strony widać, że tam jest kreska Oli i że zachowała jakby też swoją niezależność tym wszystkim, bo Ola jest też łobuziarą.
A pani jest łobuziarą?
Tak, ale raczej kujonką. Kujonka łobuziara to też może być, choćby przykład Hermiony z sagi Harry Pottera pokazuje, że te łobuziary to nie tylko te, które się, nie wiem, biją, gryzą i chodzą po drzewach, ale również te, które po prostu mają na siebie pomysł, robią to, co chcą i w dużej mierze też opierają się właśnie na tym, żeby realizować siebie często wbrew innym osobom czy otoczeniu.
Sylwia Hutnik i jej książka Łobuziary, najfajniejsze bohaterki literackie. Książka została wydana przez znak Emoticon. Dzisiaj mam ją dla Was w programie. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Łobuziary, a autorka będzie gościć w Krakowie na Festiwalu Literatury dla Dzieci. Do Krakowa przyjeżdżają też na festiwal i na spotkania z polskimi czytelnikami prosto ze Szwecji autorzy serii książek zatytułowanej Rodzina Obrabków. Anders Sparring i Per Gustafsson. Ta seria ukazuje się w wydawnictwie Zakamarki i kolejny tom nosi tytuł Rodziny Obrabków i Dama w Boa, a autorów poprosiłam o przypomnienie, kim właściwie jest rodzina Obrabków i dlaczego piszą serię takich książek.
För min del så är det avgörande att det ska vara roligt. Det är liksom det är mitt raison d'être.
Jeśli chodzi o mnie, to książka dla dzieci przede wszystkim ma być wesoła. Brakuje w Szwecji książek, które bawią, ale mają też literacką wartość. Mam nadzieję, wierzę w to, że nasze książki wyróżniają się inteligentnym poczuciem humoru.
Kostnad av innehållet, men jag tycker att det vi gör, det är liksom någon slags humor. Intelligent humor, om jag får säga det själv. Jag vet inte vad du säger, Per, men...
Z drugiej strony można powiedzieć, że nasze książki są bardzo poważne, bo przecież stawiane są tam niezwykle istotne pytania. Nasi bohaterowie nie mają prostych odpowiedzi na pytanie, co jest słuszne, a co nie. A w naszej rodzinie istnieje nieustanny konflikt. Więc chyba najlepsza droga to opowiadanie o ważnych sprawach w lekki sposób. Nasze książki można oczywiście czytać jako śmieszne historie, ale warto się też zatrzymać i zastanowić, o co właściwie chodzi.
Ursprungsidén till själva Knyckertfamiljen, det var ju att vi skulle göra det här som Martin Widmark gör och även Åsa Larsson i viss mån, alltså att vi skulle göra barn som ställer saker till rätta.
Rodzina Obrabków przecież jest zwyczajna, bo inaczej nie byłoby tego humoru. W tej rodzinie odwrócony jest tylko system norm. Jest na przykład mama, która jest zła na dzieci, że kupują słodycze, bo słodycze powinno się zwędzić w sklepie. Czyli odwracamy znaną wszystkim sytuację.
Jeśli knyckert så blir mamman väldigt arg till exempel om barnen har varit och skaffat godis och har ett kvitto med sig.
Vi vill ju vara så tydliga att de är
A jeśli chodzi o obrazki, to od początku byliśmy zgodni, że bohaterowie mają nosić te typowe dla kryminalistów ubrania w paski i maski na oczach, których nigdy nie zdejmują. Mają znane na świecie uniformy, dokładnie tak jak policja ma swoje mundury. Ma to być wyraźny sygnał. To jest wymyślony przez nas świat.
Det här är en fantasi och så här ser det ut i deras värld. Jobbar vi ganska tätt tillsammans i
Pracujemy ze sobą bardzo blisko. Już na etapie scenariusza Anders podrzuca mi teksty, które ja uzupełniam rysunkami. Wtedy też rozmawiamy dużo o głównym temacie kolejnego tomu. Potem Anders pisze, a ja już wiem mniej więcej, jakie obrazki będą potrzebne. Kiedy tekst jest gotowy, mogę się zaraz zabrać do pracy. To bardzo bliska współpraca. Anders dzwoni często w czasie pisania, czyta mi na głos fragment i głośno się śmieje.
Läser upp stycken och skrattar högt och sådär.
Jag har jobbat med stand-up comedy också.
A, no tak. Trzeba samemu testować to, co się wymyśliło. Testuję na Perze, na mojej żonie, no ale też na sobie, czy coś jest śmieszne. To ważne, żeby samemu wierzyć w to, co się napisało, bo inaczej można zdenerwować odbiorcę.
Ważne
jest też to, że Per jest bardzo doświadczonym twórcą, o wiele bardziej niż ja, więc dobrze właśnie na nim testować tekst.
Anders Sparring i Per Gustafsson, autorzy serii o rodzinie Obrabków, będą w Krakowie na Festiwalu Literatury dla Dzieci razem ze swoją tłumaczką, z Agnieszką Stróżyk. A ja mam dla Was najnowszy tom tej serii Rodzina Obrabków i Dama w Boa. Przypomnę, że seria wydawana jest przez wydawnictwo Zakamarki. To proszę pisać alfabet@radiokrakow.pl w tytule Rodzina Obrabków. W sobotę odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży w ubiegłym roku. Nominowanych zostało 5 tytułów i teraz ja przypomnę te 5 książek, które ubiegają się o nagrodę. Pierwsza z nich to książka Ziemianie. Jest to książka Ewy Solarz i Roberta Czajki, która została wydana przez wydawnictwo druga noga. Bogato ilustrowana, w dużym formacie, z twardą okładką, ale wcale nie jest to książka dla najmłodszych dzieci. To jest taka książka, która sprawia przyjemność właściwie czytelnikom w każdym wieku. Tak w każdym razie przekonuje nas Agata Lot-Ignaciuk z wydawnictwa Druga Noga.
To jest raport kosmitów o nas, o naszej planecie i jej mieszkańcach, ziemianach. Przygotowała ten raport, jakby na nasz język przełożyła Ewa Solarz i zilustrował Robert Czajka. No i to jest takie kompendium wiedzy o nas, o naszych zachowaniach, jak wyglądamy, co robimy. Trochę taka statystyka ujęta z humorem, bardzo gęsto zilustrowana.
No i to jest też taka książka, która no, ukazuje się w wydawnictwie specjalizującym się w książkach dla dzieci. Leży na półkach tam, gdzie są książki dla dzieci, ale tak naprawdę to jest książka dla wszystkich, dla dorosłych również. Warto czasem popatrzeć na siebie okiem kosmity.
Tak, tak mi się wydaje, że takie książki, szczególnie edukacyjne, non-fiction, ale dobra fikcja oczywiście też to mogą zainteresować każdego i to są takie książki dla całej rodziny, które inspirują do rozmów, do tego, żeby spojrzeć na różne tematy tak trochę też okiem dziecka i tak troszkę się zafrasować. To jest naprawdę ciekawy pomysł na książkę, że taki ktoś z zewnątrz, kosmici pokusili się o to, żeby tak obiektywnie na nas spojrzeć, nas policzyć, przeliczyć, opisać i naszą planetę, także...
A co panią jako wydawcę w tych obserwacjach kosmitów najbardziej zaskoczyło albo rozbawiło?
Takie rzeczy, nad którymi w ogóle się nie zastanawiałam, że ktoś może obserwować pod kątem statystycznym na przykład, co nam się śni. Okazuje się, że to, że ktoś nas goni, albo że uciekamy, albo że gdzieś spadamy, albo że spotykamy jakieś dziwne zwierzęta, to są prowadzone badania na ten temat i można już teraz konkretnie Państwu nie przytoczę, bo nie chcę tutaj pomylić, ale takie rzeczy właśnie na przykład jak śpimy, kto i jaki procent z nas na lewym boku, na prawym, na plecach. No ale oczywiście mamy też takie dane bardziej, no nie to, że poważne, no takie trochę inne o tym właśnie, jak czerpiemy z zasobów naszej planety, to już jest może trochę bardziej powszechna wiedza, ale warto też spojrzeć tak na to z zewnątrz, bo kosmici też się zastanawiają i dają nam różne szanse na to, jak długo będziemy w stanie jeszcze korzystać z zasobów.
To Ziemianie Ewy Solarz i Roberta Czajki. Kolejna książka została napisana przez Marcina Szczygielskiego, laureata ubiegłorocznej nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za książkę Antosia w Bezkresie. Książka nominowana w tym roku to druga część historii Antosi, druga część tej powieści. Ten drugi tom nosi tytuł Zbójeckie nasienie. Dodatkowo został zilustrowany przez autora. I dzieje się w Kazachstanie w czasie II wojny światowej.
To była naprawdę fascynująca kultura, która właściwie przez Związek Radziecki została stłamszona, zdławiona i wdeptana w ziemię. Ale wiem, że Polacy, którzy do Kazachstanu trafiali, czasami z tymi Kazachami, jeszcze takimi prawdziwymi, żyjącymi według ich dawnych tradycji, mieli kontakt.
No a do Kazachstanu pan pojedzie, czy nie? Czy może już pan tam był?
W Kazachstanie nie byłem i nawet szczerze powiem, że się zastanawiałem, bo chciałbym zobaczyć ten kraj. Ja kiedy zacząłem pisać pierwszy tom Antosi, to ja naprawdę nic nie wiedziałem. Ani tak do końca nie wiedziałem nic o wywózkach, nie wiedziałem o tym, jak wyglądało życie tam, jak wyglądało życie w kołchozach, jak wygląda Kazachstan. I dopiero kiedy zacząłem go opisywać, zacząłem go oglądać dzięki internetowi oczywiście, dzięki Google Maps, które są niesamowite, niezawodne. Nawet tam można znaleźć Street View i pooglądać sobie różne miejsca. To ja nagle się zorientowałem, że to jest tak porażająco piękny kraj. No nie wiem, czy to nie jest zbyt patetyczne, co teraz powiedziałem, te słowa, ale one naprawdę, to jest coś takiego, że ta przyroda tam i ten bezkres, ten ogrom jest taki porażający. I myślę, że że chciałbym tam pojechać, dlatego że ten Kazachstan, który tam jest teraz, trochę nijak się ma do tego Kazachstanu, który istniał tam te 80, no powiedzmy, no tak, 80 lat temu. W związku z czym, jeżeli tam pojadę, to tylko dla siebie, nie dla książki.
Zbójeckie nasienie. To jest tytuł książki Marcina Szczygielskiego, która ukazała się w zeszłym roku i została nominowana do Nagrody Ferdynanda Wspaniałego. Kolejny tytuł to jest Karoliny Levenstam, którą tutaj już kilkakrotnie przedprezentowałam. Książka zatytułowana Silla. Ukazała się w wydawnictwie Agora w cyklu Opowieści Świata Zorzy z ilustracjami Mariusza Andryszczyka. Karolina Levenstam napisała już drugą część, no ale ta druga część ukazała się w tym roku, a my przedstawiamy książki nominowane do Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, książki wydane w roku ubiegłym. Karolina Levenstam.
No to się zaczyna w ten sposób, że lądujemy w świecie, w którym jest bardzo zimno i jedynym takim wytchnieniem tych wszystkich mieszkańców tego świata to są zwierzęta i ludzie żyjący razem w zgodzie. Jest dzień zorzy, kiedy to zorza pojawia się na niebie raz w roku i przynosi nadzieję. Ale okazuje się, że zorza blednie i tak się zaczyna historia. Ktoś musi się tym zająć, ktoś musi ją uratować. I to jest właśnie mój bohater Ari.
Ten Ari ma tylko 11 lat, a chciałby się powiedzieć aż 11 lat, bo ten mały chłopiec zostaje wysłany przez społeczność na właśnie na ratunek, żeby sprawdzić, co się z zorzą dzieje i musi pokonać wiele różnych przeciwności. Przy okazji chyba dojrzewa, staje się jeszcze bardziej dorosły, chociaż on nam się na początku już wydaje dość dojrzały, prawda?
Tak, no bo to jest w pewnym sensie powieść, która zapożycza motywy z powieści Drogi i z powieści tak zwanej coming of age, czyli powieści o dorastaniu. Więc rzeczywiście Ari zaczyna tę podróż nie wiedząc dokładnie, kim jest, skąd się wziął i jakie są jego cele w życiu, a kończy wiedząc już to wszystko. Więc ta droga, którą przechodzi, pomaga mu niejako odkryć samego siebie. No i to jest taki typowy motyw, można powiedzieć, właśnie powieści odkrywania siebie podczas dojrzewania. Ale nie da się uciec od takiego toposu, prawda? Bo jednak wszyscy przechodzimy coś takiego. To znaczy dla nas wszystkich dojrzewanie jest odkrywaniem siebie.
To była Karolina Levenstam, autorka książki Silla, nominowanej do Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Czas na jeszcze jedną nominację. Również książka kilkakrotnie już prezentowana w Alfabecie, nominowana do innych również nagród. Książka Marii Strzeleckiej, Hajda w cyklu Beskid bez kitu.
To ma dwa znaczenia. Hajda, takie właśnie poganianie zwierząt, jest to takie słowo, które często chyba kiedyś na wsiach było słyszane, ale też jest to kamuflaż.
W miastach chyba też, bo ja to może, pamiętam ze swojego
może,
dzieciństwa
może.
Też.
Więc wydaje mi się, że hajda było często używanym słowem i dlatego takie imię zostało nadane, żeby nie zdradzać pewnej postaci.
Dobrze, to nie będziemy zdradzać, ale chyba możemy powiedzieć, kto jest głównym bohaterem tak. Tym razem, w tej części, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe dla naszych młodych słuchaczy.
Tym razem jest to młody chłopiec. Stało się tak za sprawą próśb dzieci, które bardzo lubiły beskidzkie przygody, ale pytały właśnie, czy też kiedyś jakieś przygody w Beskidzie w moich książkach przeżyje chłopiec.
Czy tam same dziewczynki mieszkają? Bo do tej pory były to dziewczynki. Przecież chłopcy też się oczywiście pojawiali. Chłopiec ma też nietypowe imię, Kola.
To jest zdrobnienie od imienia Mikołaj.
Mm-hmm. Proszę o nim coś jeszcze opowiedzieć. Ile ma lat, co lubi robić i kiedy to się wszystko dzieje?
Chłopiec jest małym chłopcem, bo ma lat 9. Wszystko to dzieje się tuż po II wojnie światowej, w roku 1947. I nie bez przyczyny ten rok został wybrany na rok akcji książki, ponieważ w historii Łemków jest to bardzo dramatyczna data. To wszystko właśnie tutaj wyjaśnia się w książce, więc też może nie będę opowiadać dlaczego, ale jest to historyczna data właśnie dla wszystkich wsi łemkowskich. I chłopiec nie jest świadomy tego, co się dzieje, wie, że się skończyła wojna, no bo wszyscy o tym mówią, wie, że są różni ludzie mieszkający w lesie, którzy się pojawiają, przyjeżdża też wojsko, nie za bardzo wie, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego mimo to, że wojna się skończyła, nie ma spokoju u nich we wsi.
To była Maria Strzelecka, autorka książki Hajda, Beskid Beskitu, wydanej przez wydawnictwo Libra. Ostatni tytuł nominowany do Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego to książka Michała Rusinka, zilustrowana przez Joannę Rusinek, czyli książka Szalik o Wisławie Szymborskiej dla dzieci. Ta książka ukazała się również na audiobooku. Czyta autor Michał Rusinek.
Wisława Szymborska. Z jednej strony poważna starsza pani, poetka nagrodzona największą międzynarodową nagrodą literacką, Nagrodą Nobla, a z drugiej dziewczynka, skłonna do żartów i psikusów, dziwiąca się światu tak, jak tylko dzieci potrafią. Bo przecież nawet dorośli ludzie mogą, jeśli chcą, zachować w sobie coś z dziecka. Mam nadzieję, że wam też się to uda, kiedy już będziecie dorośli. Bo taka umiejętność może się przydać, nie tylko jeżeli chce się zostać poetką czy poetą. Urodziła się pomiędzy dwoma miastami, Kurnikiem i Bninem. Do tej pory miasta te kłócą się ze sobą, w którym z nich to nastąpiło. Mieszkańcy Kurnika mówią, że przecież w dowodzie osobistym miała wpisane ich miasto jako miejsce urodzenia. Mieszkańcy Bnina, prychają i mówią, że miejsce, w którym się urodziła, należy już do Bnina. Żeby ich jakoś pogodzić, zbudowano niedawno ścieżkę, którą można iść na spacer z jednego miasta do drugiego i nazwano ją imieniem Wisławy Szymborskiej. Na budynku, w którym się urodziła, umieszczono pamiątkową tablicę, a przed nim ławeczkę, na której można usiąść. Przy niej stoi pomnik poetki, a na ławeczce leżą rękopisy jej wierszy, na których siedzi kot, jej ulubione, obok małpy, zwierzę.
Posłuchaliśmy fragmentu książki Szalik Michała Rusinka, zilustrowanej przez Joannę Rusinek, a wydanej przez wydawnictwo Zegzaki. To był piąty tytuł nominowany do Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Kto tę nagrodę otrzyma? Dowiemy się już w sobotę na gali kończącej Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie. Zachęcam do zajrzenia na stronę tego festiwalu, może na zapisanie się na jakąś listę rezerwową na którejś ze spotkań, bo z tego co wiem, to większość niestety już list się wypełniła, zapełniła. Listy pękły w szwach, jak to piszą organizatorzy. Ale może się uda z jakiejś rezerwowej listy dostać na jakieś spotkanie. Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie ma swoją bardzo dobrze prowadzoną, bogatą stronę i tam są wszystkie informacje i również zapisy. W Alfabecie dziś to już wszystko. Usłyszymy się za tydzień w niedzielę, parę minut po godzinie 9:00. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.